minne hagy, Ferenc, de a csúszta foci, Vélyestebb száll el, sem nyeznám, A nem sebi mám e toszi, Csit az is gyegvas, dúfot szodak, Gdyn nagled vi otworzył blęk. Za późno przebacz, wielka szkoda, Za dziś powietrza karcz mam pręk.
Eurydyko, nie czekaj na mnie, O woli o tobie zapominam. Eurydyko, życie na złamie, Odnowa się nigdy nie zaczynam. Eurydyko, gdzieś ciebie znajdę, Serce z żalów podbiega do gardła. Eurydyko, nie czekaj na mnie, Ja nawet nie chcę wiedzieć, czy umarłaś.
Do jednej nie mam nienawiści, Drugiej nie kocham, zaś to pewne, A trzecia mi się czasem przyjść. A może czwarta, wszystko jedno, Natomiast sami się podoba, a biedne serce me co radzi. Zaczekaj duszko, dokąd droga tę samą stronę prowadza.
Eurydyko, nie czekaj na mnie, o woli o tobie zapominam. Eurydyko, życie na złamie, od nowa się nigdy nie zaczyna. Eurydyko, gdzieś ciebie znajdę, serce z żarów podbiega do gardła. Eurydyko, nie czekaj na mnie, ja nawet nie chcę wiedzieć, czy umarłaś.
Tak dawno były za ślubiny, zębem rozdarta śpi poduszka. Chociaż się miejsce to na piny, bez szalu dziś wychodzę z łóżka o nieznajome. I niczyje po zmarłych snach wesołe zdobry. Gdy wam się zdaje, że mnie zbynie, to właśnie mój słyszycie skoby.
Eurydyko, nie czekaj na mnie, bo woli o tobie zapominam. Eurydyko, życie na słabe, od nowa się nigdy nie zaczyna.
Eurydyko, gdzieś ciebie znajdę, serce z żarów podbiega do gardła. Eurydyko, nie czekaj na mnie, ja nawet nie chcę wiedzieć, czy umarł.
Orfeusz i Eurydyka to postaci znane z mitologii greckiej, do których nawiązuje wiele późniejszych utworów, nie tylko literackich. Tu usłyszeliśmy piosenkę w wykonaniu Ryszarda Pracza i studenckiego zespołu satyryków, nawiązującą do współczesności lat 60. XX wieku. Za chwilę Małgorzata Maciejewska przybliży Państwu książkę z Orfeuszem w tytule, napisaną już w wieku 21.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Aubena Grabowska jest popularną i cenioną polską powieściopisarką, która swoje niezwykłe, niespotykane w Polsce imię, oznaczające kwitnącą jabłoń, zawdzięcza bułgarskim korzeniom. Pisarka, lekarz, neurolog i epileptolog. Zadebiutowała w 2011 roku powieścią Tam, gdzie urodził się Orfeusz. Od tamtej pory wydała ponad 20 książek, nadal pracując czynnie jako lekarz. Aubena Grabowska nie planowała pisarskiej kariery. Za pióro chwyciła, chcąc zapisać wspomnienia związane z bułgarską gałęzią swojej rodziny. Popularność wśród czytelników zawdzięcza przede wszystkim bestsellerowej sadze Stulecie winnych. Tytułowi winni to wielopokoleniowa rodzina z podwarszawskiego Brwinowa. Losy winnych zachwyciły nie tylko czytelników. Potencjał tej epickiej opowieści dostrzegli również filmowcy. Prócz Stulecia Winnych spod pióra Aubeny Grabowskiej wyszły m.in. trylogia Alicja w Krainie Czasów, kryminał Ostatnia chowa klucz oraz wciągające powieści Lot nisko nad ziemią, Coraz mniej olśnień czy Lady M. Posłuchajmy fragmentu z książki Aubeny Grabowskiej zatytułowanej Tam, gdzie urodził się Orfeusz. Po 8 latach nieobecności wracam do domu, z którym wiążą się moje najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Zamiast wzruszenia jestem przerażona. Widzę straszliwą ruderę z sypiącym się tynkiem i grzybem na ścianach. Zapach pleśni unosi się wszędzie. Ogarnia mnie wilgotne zimno. Zapadł wieczór. Dzieci i ja jesteśmy po całym dniu podróży. Przybyliśmy 2000 kilometrów, żeby spędzić wspaniałe wakacje, przy okazji robiąc niewielki remont. Jednak zdaje się, że to on wysunie się na plan pierwszy. Rano zjawia się szef ekipy remontowej. Jest punktualny. Towarzyszy mu wuj Christo, zwany w rodzinie Małym, dla odróżnienia od starszego wuja o tym samym imieniu, zwanego Dużym. Mały Christo znalazł ekipę, która zrobi remont. Jest człowiekiem niezwykle solidnym. Można mieć zaufanie do ludzi, których poleca. Szef ekipy ma na imię Czawdar. Mówię, co chciałabym zrobić, choć gołym okiem widać, że do zrobienia jest wszystko. Trzeba wyburzyć ściany, a potem zbudować je na nowo. Wykonać izolację, pomalować, wymienić instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Największe wyzwanie stanowi przekształcenie w normalny pokój pomieszczenia, które od początku istnienia domu było piwnicą. Jedna ze ścian jest całkowicie wkopana w ziemię. Zapach pleśni trudno tu znieść. Jestem przygotowana na to, że Czawdar uzna za niemożliwe do zrobienia z piwnicy pokoju. On jednak nie wygląda na przestraszonego widokiem zrujnowanego domu. Będzie miała pani piękny dom, mówi. Dom zbudowano 90 lat temu z kamienia, z pobliskiego kamieniołomu. Ściany mają prawie metr grubości. W zimie jest ciepły, a latem zachowuje głęboki chłód. Zbudował go pradziadek dla swoich dzieci. Była ich trójka, więc jest parter i dwa piętra. Do nas należy tylko parter po babci, która jako kobieta, mimo że najstarsza z rodzeństwa, nie miała możliwości korzystniejszego wyboru. Mieszkała w innym mieście i przyjeżdżała tutaj ze mną na wakacje, więc może nie było jej potrzebne piętro, nie słyszałam zresztą, żeby się skarżyła. Nad nami mieszkał brat babci, wuj Aleko, z żoną Katią, zwaną Ucinajką, czyli wujenką, i dwoma synami, Christem i Rajkiem. Górne piętro zajmowała rodzina młodszego brata babci, Mircza. Wuj Mirczo zmarł w bardzo młodym wieku z powodu choroby serca, osierocając syna, małego Christo, oraz córkę Marię. Kiedy byłam małą dziewczynką, dom stał nieotynkowany. Widać było kawałki oszlifowanych kamieni, które oddzielała fuga. Pamiętam też dach kryty specjalnymi płytami z kamienia, które nazywają się tikli. Ze szczelin w dachu sypało się jak diabli. Dla mnie jednak dom był piękny. W sąsiedztwie niektóre domy do tej pory stoją nieotynkowane, pokryte łupkiem, ale dziś jest to już rzadkość, nawet w tak małym miasteczku jak Czepełare. Zaczynamy remont. Mam tysiące obaw. Rozmawiałam z szefem ekipy, ale nie widziałam pracowników. Nie wiem, czy będą dobrze pracować, w jakich godzinach. Jesteśmy na południu Europy. Tu obowiązuje siesta, która rozciąga się w zależności od temperatury od mniej więcej godziny 12 do 15. Wszystkie instytucje państwowe mają przerwę od południa do 14. Nie da się załatwić niczego, nawet gdyby się paliło. Najbardziej obawiam się jednak tego, że nie będą słuchać kobiety. Kobieta w tym kraju jest bowiem człowiekiem gorszej kategorii. Nawet jeżeli to ona zarabia na dom, a mężczyzna nic nie robi, on decyduje o wszystkim. Mąż – rzecz święta. Babcia całe życie twierdziła, że mój ojciec jest bardzo dobry, bo pozwala mamie wyjeżdżać. Mama jako muzyk podróżowała regularnie, a sprzeciw ojca równałby się pozbawieniu jej prawa do wykonywania zawodu. Tutejsi mężczyźni przez całe życie decydują o wszystkim, co dotyczy domu i rodziny. Szczególną pozycję ma mąż i ojciec. Jeżeli mąż umrze, żona przejmuje jego rolę tylko wtedy, gdy nie ma syna. Jeżeli ma, wówczas on przejmuje rządy w domu, a matka musi liczyć się z jego zdaniem. Może w większych miastach ten podział nie jest aż tak wyraźny, ale tu, w małym górskim Czepełare, jest oczywisty. W drzwiach stoi ekipa remontowa. Wszyscy mają na sobie kombinezony robocze, a w rękach małe plastikowe kubeczki. Popijają z nich kawę i patrzą wyczekująco. Zastanawiam się, czym ich przekonać do swoich racji. Mój mąż przyjeżdża za 2 tygodnie. Wszystko musi być zrobione, mówię niepewnie. Szef ekipy przystaje i patrzy ze zrozumieniem. Znalazłam argument, który do niego dociera. Do pracy przywozi mniej więcej 10 mężczyzn. Na niecałych 80 metrach kwadratowych pracują jednocześnie, szybko i sprawnie. Wkładaj te kamyki pod schody, słyszę któregoś dnia. Będzie lepsza izolacja i zabieraj się do ściany, bo jej mąż przyjeżdża za 5 dni. Robotnicy co chwila wychodzą na kawę albo robią długie przerwy. Mimo to wygrzewam się spokojnie na słońcu. W końcu płacę za pracę, a nie za godziny. Od 2. dnia sama podaję im kawę. Parzę ją w tygielku i nalewam do filigranowych filiżanek z czasów młodości mojej babci. Ludzie Czawdara nie mają zwyczaju dziękować, ale widzę, że doceniają drobne gesty. Jestem świadkiem burzenia ściany. Pył mnie nie zraża. Chcę zobaczyć, z jakiego materiału jest zbudowana. To cheat, wyjaśnia robotnik o tak czarnej karnacji, że przypomina mu lata. Patrzę z niedowierzaniem na kunsztownie splecione gałązki jałowca, podobne do wiklinowych witek. Wylano glinę z wierzchu pokryto wapnem, by je pobielić. W takiej ścianie przebiegają przewody elektryczne. To ona utrzymuje 2 piętra. Robię zdjęcia na pamiątkę i z ulgą patrzę, jak pracownicy budują ścianę z gazobetonu. Po południu kupuję dla nich skrzynkę piwa i dużą paczkę papierosów. U nas w Polsce jest taki zwyczaj, że jak się stawia ściany, to pije się alkohol. Taki zwyczaj, tłumaczę nieporadnie. Biorą i dzielą między siebie. To musi być bardzo ciekawy kraj, mówią. Po miasteczku roznosi się wiadomość, że przyjechała wnuczka Kathy z Karadżowskich i robi remont swojej części domu. Wszyscy za punkt honoru poczytują sobie zobaczyć mieszkanie w remoncie. Zwłaszcza sąsiedzi. Gdy mieszka się na południu, należy dostosować się do mentalności miejscowych. W przeciwnym razie można się narazić na nieporozumienia, zdziwienie, a co najgorsze, niczego nie da się załatwić. Kiedy idę ulicą, obcy ludzie mówią mi dzień dobry. Po miasteczku rozeszła się wieść, że remont idzie pełną parą. Z okien samochodów kłaniają mi się nawet nieznani mężczyźni. Zdobyłam szacunek. Wzdycham, kiedy ktoś bez ceregieli pakuje się do mojego domu. Kiwam głową w odpowiedzi na komentarze i rady. Muszę uważać, żeby nie zostać źle zrozumianą. W Bułgarii kręcenie głową rozumiane jest jako zgoda, natomiast kiwanie oznacza jej brak. Wizyty mają też swoje plusy. Niektórzy z gości przynoszą prezenty, zawsze użyteczne. Pomidory, młode ziemniaki z ogródka, gotowe gołąbki w liściach winorośli, mleko od krowy. Każdy poleca mieszkanie Bogu, wypowiada stosowną formułkę i odchodzi. To miłe. Któregoś dnia widzę jednego z sąsiadów, starszego pana Kolo, który podpierając się 2 laskami idzie pod górę ulicą. zgięty w pół, ponad 80-letni, ogorzały z zachrypniętym głosem. Wręcza mi bańkę świeżego mleka i słoik kwaśnego. Kiedyś w Czepełare było mnóstwo krów i owiec. Rzadko obejście nie miało obory. Pasterze, którym towarzyszył pies, zbierali krowy z całej okolicy i razem z psem szli na górskie łąki. Przeważnie ubrani w stroje ludowe z charakterystycznymi kraciastymi torbami na ramionach, malowniczo prezentowali się na stokach. W naszej okolicy było około 60 krów. Liczyłam je wieczorem, gdy schodziły z gór. Uwielbiałam patrzeć, jak stają przed bramami i ryczą, żeby im otworzyć. Zawsze się zastanawiałam, jak krowa rozpoznaje swoją zagrodę. Dziś w całym Czepełare jest niewiele ponad 30 krów, a owiec nie ma w ogóle. Nieliczne ich stada, które jeszcze można zauważyć w czasie podróży, należą chyba do jakichś przedsiębiorstw. Dla dzieci, mówi dialektem pan Kolo, podając mi mleko. Należy do starego pokolenia, które porozumiewa się wyłącznie po rodopsku. Moja babcia w mieście mówiła po bułgarsku, ale kiedy przyjeżdżałyśmy do Czepełare, gawędziła z koleżankami wyłącznie gwarą. Stąd i ja znam ją dobrze. Częstuję pana Kolo wodą i czekoladką. W ten sposób, zgodnie z tradycją, okazuję mu szacunek. Szczególne znaczenie ma woda. W kraju, w którym panuje wszechobecny upał, ma to szczególną wymowę. Pan Kolo, kuśtykając, wchodzi do środka. Napotyka Mitka, który układa schody z terakoty. Nie tak, mówi do niego. Zrób te schodki z desek. Dzieci będą chodziły po tym boso, to nie zmarzną. Obaj mnie ignorują. Mitko przerywa pracę i zaczyna dyskutować ze starszym panem. Przyglądam się w milczeniu, lecz na twarzy mam wypisane, że to mój dom, ja płacę i wymagam. Zdaje się, że nikogo to nie interesuje. Mitko pyta, skąd wziąć deski. Kolo każe mu iść ze sobą. To tylko dwa schodki, da mu swoje drewno. Nikt nie pyta mnie o zdanie. Przypominam sobie, że Kolo nazywany jest tu Al Capone. W końcu to dwa schodki, a dzieci to, co prawda, to prawda, chodzą boso. Prace w domu są na ukończeniu. Można się wprowadzać. Dawniej stało u nas 6 łóżek. Były staroświeckie, właściwie same sprężyny, materace stare, strach pomyśleć, jakie pleśnie i roztocza w nich mieszkały. Wyrzucam wszystko, czego nie chcą pracownicy z ekipy remontowej. Zostawiam to, co naprawdę jest bardzo cenne. Ponad 100-letnią drewnianą skrzynię pokrytą metalowymi malowanymi okuciami, która należała do prababci Marii, stawiam na honorowym miejscu w sypialni. To właśnie w tej skrzyni przywiozła do domu wiano. Koce, prześcieradła, obrusy, ściereczki. Wszystko ręcznie tkane, szyte, zdobione haftami. Babcia opowiadała mi, że z nadejściem jesieni odbywały się postrzyżyny owiec. Następnie wełnę się gręplowało, prało i przędło. Wszystkie te czynności wykonywała sama prababcia, ewentualnie z pomocą córki, czyli mojej babci. Z mebli zostawiam sobie jedynie 2 skrzynie, wszystko inne wyrzuciłam. Powinnam kupić łóżka z materacami dla mnie i mojego męża, dla dzieci i gościnne. Odwiedzam jedyny sklep z meblami w Czepełare. Od progu wita mnie kobieta, która w nim sprzedaje. Stoi z papierosem w ręku. Mówi do mnie na ty. Pyta, dlaczego dopiero dziś przyszłam. Ona przecież czeka na mnie od tygodnia. Wie, kim jestem, zna szczegóły remontu, wie nawet, że wyrzuciłam stare sprężyny i spleśniałą szafę. Nie dziwię się wcale. Tutaj wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. Sprzedawczyni spodziewa się, że brakujące meble kupię w Czepełare. Już omówiła tę kwestię z połową miasta. Będziesz potrzebowała szaf i łóżek, mówi. Załatwimy to. Łóżka kupuje hurtem, podobnie materace. Dziwię się, że tak łatwo poszło. Idąc za ciosem, dokupuję 2 szafy do przedpokoju i komodę dla dzieci. Nieźle. Pozostaje kwestia transportu. Wydaje mi się oczywiste, że skoro zrobiłam tak duże zakupy, to transport powinien być gratis. Nic bardziej mylnego. Wuj nie przywiezie ci tych mebli? Pyta. Wuj nie ma odpowiedniego samochodu, przecież nie załaduje ich do osobowego. Już wiem, mówi, poprosimy Żywka. To twój sąsiad, na pewno się zgodzi. Nawet okiem nie mrugnęłam, a przecież nie mówiłam jej, gdzie mieszkam. Wychodzi ze mną ze sklepu i zamyka drzwi na klucz. Nie pytam, czy będzie miała jakieś nieprzyjemności, przecież są godziny pracy, ale muszę przewieźć te meble. Prowadzi mnie do sklepu z napojami na sąsiedniej ulicy. Żywka znam słabo, kłaniamy się sobie i tyle. Zastanawiam się, co mu powiem. Okazuje się, że nie muszę nic mówić. Kobieta ze sklepu meblowego sama mu wyłuszcza całą sprawę. Chodzi o przewiezienie mebli do domu samochodem firmowym. Stoję obok i chcę zapaść się pod ziemię. U nas coś takiego jest nie do pomyślenia. Chłopak nie jest zdziwiony. Uśmiecha się i mówi, że nie ma sprawy, ma po drodze. Tylko czy może przywieźć wieczorem, bo teraz nie ma wspólniczki, więc nie może wyjść ze sklepu. Wieczorem przywozi stertę mebli. Sam załadował, sam rozładował. Nie chce w zamian nic. Ani pieniędzy, ani poczęstunku. Na dodatek wypakowuje karton soków owocowych. Dla dzieci, mówi. Wchodzi do domu tylko na chwilę, wypowiada magiczną formułę życzeń szczęścia i zdrowia dla nowego domu i znika. A potem przywozi też szafki do kuchni. Kobieta ze sklepu ma na imię Matylda. Ile razy przechodzę obok, wychodzi do mnie i zagaduje. Często zamyka sklep w godzinach pracy, ale można ją spotkać na ulicy albo w pobliskiej kawiarni. Wystarczy krzyknąć, a wtedy wstaje, płaci za kawę i otwiera sklep. Po kilku dniach krzyczy za mną na ulicy, że ma ładne krzesła albo przeszklone szafki do salonu. Przecież zna się na tym i wie lepiej, czego potrzebuje. Kupuje u niej jeszcze kilka rzeczy. Lampy, wieszak do przedpokoju. Ale sama niosę je do domu. Choć proponuje, że pójdzie po Żywka. Nie chcę nadużywać jego uprzejmości. Słuchali państwo fragmentu z książki Aubeny Grabowskiej zatytułowanej Tam, gdzie urodził się Orfeusz. W naszej lokalnej bibliotece znajdą państwo kilka książek Aubeny Grabowskiej. Niestety nie ma tam tego tytułu. Można ją zamówić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną Interlibrary Loan, zamawiając przez internet ze strony biblioteki lpl.ca, telefonicznie dzwoniąc pod główny numer biblioteki 519-661-4600 bądź osobiście odwiedzając jedną z filii biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zatrzymajcie się w progu, Eurydyki tańczące, zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusze pija. Płyną gwiazdy jak stulecia, noc katarangły rozwiesza na tańczące czarny kot. Kto niebne usta. Eurydyka, Eurydyka, już niedługo na widno krąg świt różowy w pełz nie wolno. Mgły rozwieją się jak przędza, z bledną światło pryśnie. Jak się zerwał w załówkach, trąca drzewa jak struny. Czy to śpiewa Orfeo, czy to drzewa tak szumią. Na wystawę w drogerii czarny kot cicho wraca. Zanim kogut zapieje, musi wtopić się w zapach. Rzeka szemrze pod mostami.
Tańczące Eurydyki, o których śpiewała Anna German, to utwór powstały na początku lat 60. ubiegłego wieku. Kończymy nim dzisiejszy program, który jest najprawdopodobniej przedostatnim programem w historii Twojego radia. Za uwagę dziękuję Jolanta Pawluk, która całość przygotowała i prowadziła, Małgorzata Maciejewska, autorka audycji książki nowe i nie najnowsze, oraz realizatorzy Adam i Tadeusz Żachowscy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.